Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Dzień dobry, witam serdecznie Michała Krowińskiego, współzałożyciela Liska App w naszym podcaście Posłuchaj, co w handlu. Michale, w skrócie, może na początek, co to właściwie jest ten Lisek?
Cześć, dzień dobry. Więc w skrócie, Lisek jest supermarketem w telefonie, który dowozi zakupy nawet do 10-15 minut.
Ale jak on to robi? I gdzie przede wszystkim?
Tak,
więc... Bo przecież nie wszędzie.
Rzeczywiście nie wszędzie. Lisek w tej chwili działa w największych, ale nie tylko największych miastach w Polsce, bo działamy w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdyni, Gdańsku, ale też Piasecznie czy Ząbkach. A dowozimy głównie rowerami i skuterami elektrycznymi.
Jak długo, ile czasu trwało, żeby rozwinąć biznes do takiej skali? Bo przecież Państwo są nadal startupem.
Tak, to jest rzeczywiście ciekawa historia, bo historia Liska jest trochę taką historią, że Lisek powstał, zanim powstało w ogóle pojęcie quick commerce. Pierwsza lisia norka ruszyła w 2019 roku, to nie tylko w Polsce, ale i w Europie nie było czegoś takiego jak quick commerce. Nikt nie wiedział, jak to jest możliwe, żeby tak szybko dostarczać zakupy. I pamiętam nawet niektórzy tutaj mówili, że to niemożliwe, żeby dostarczyć zakupy w 10 minut, skoro nawet jak się przez taksówkę zamówi, to trzeba dłużej czekać, więc to na pewno nie działa. W 2019 rzeczywiście powstała pierwsza lisia norka w Warszawie. Ona wtedy miała 30 metrów kwadratowych, 200 produktów i rzeczywiście była jednym z pierwszych tego typu rozwiązań.
A jeszcze wejdźmy w słowo, co to są te lisie norki, prawda? Tak. Co takie własne magazyny, bo to jest ważne. Lisek nie dowozi ze sklepów, Lisek dowozi z własnych sklepów.
Tak, to prawda. Lisek dowozi z własnych mikromagazynów rozsianych po miastach. W tej chwili mamy ich w Polsce 42. I nie dowozimy jeżdżąc po sklepach, tylko dowozimy z własnych magazynów. No i nasze magazyny, ponieważ jesteśmy Liskiem, no to dowozimy z lisich norek.
Skąd pomysł na taki biznes?
Historia Liska jest trochę taka, że z moim partnerem biznesowym w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest, że są niektóre segmenty sprzedaży, które mają bardzo silną penetrację online. Czy to elektronika, czy to kosmetyki, perfumy, no to w tej chwili penetracja, cóż wtedy, w 2018-2019 roku, ta penetracja online to wynosiła tam 50-60%. Czyli jakby cały handel przenosił się do sieci, z wyjątkiem handlu spożywczego, gdzie tam no to wtedy było 0,5%, może 1%, tam całej sprzedaży tych zakupów spożywczych przenosi się online. No i trochę zaczęliśmy się zastanawiać, z czego to wynika, no bo cały świat handlu przenosi się do sieci, a handel spożywczy, ten, który wydaje się, że klientowi jest najbliżej, no bo najczęściej siłą rzeczy go robimy, jakby opiera się tej zmianie. I żeby trochę zrozumieć, skąd to się wzięło i dlaczego powstał Lisek i dlaczego są lisie norki, no to my trochę zrobiliśmy krok wstecz i zaczęliśmy się zastanawiać, ok, to w jaki sposób online odpowiada na offline'owe potrzeby klientów. No i teraz oczywiście w dużym uproszczeniu, ale jak sobie popatrzymy, w jaki sposób ludzie robią zakupy spożywcze w tym świecie offline'owym, no to w dużym uproszczeniu mamy dwie takie bardzo różne misje zakupowe. Czyli tam albo mamy te większe zakupy
tygodniowe,
po które idziemy do tej tam Biedronki czy Lidla, albo mamy te takie codzienne, malutkie zakupy, gdzie tam idziemy do tej Żabki czy Carrefour Expressa. No jakby i decydując się na jedne albo drugie zakupy, klienci zwracają uwagę na trochę inne rzeczy. No bo jak idę po te większe zakupy, to turbokrytyczna jest cena, turbokrytyczny jest bardzo szeroki wybór tych wszystkich kategorii świeżych i ultraświeżych, ale też bardzo szeroki asortyment. I jeżeli mówimy o tych, a jeżeli z kolei mówimy o tych mniejszych zakupach, bardziej konwiniencowych, ale nie do końca takich mniejszych codziennych, no to przede wszystkim ma być szybko, ma być wygodnie, ma być blisko i to są jakby te główne kryteria, które decydują, że idziemy do tego mniejszego, a nie większego sklepu. No i my trochę wtedy zaczęliśmy patrzeć, jaki jest odpowiednik online'owy i czy online odpowiada na te offline'owe potrzeby klientów. No i te takie modele, które mieliśmy, które wtedy funkcjonowały dwa, no to z jednej strony był ten model duży magazyn pod miastem i jeżdżenie tymi większymi samochodami, dostarczakami, dojeżdżanie do miasta, które odpowiada na tą większą misję zakupową, a na mniejszą misję zakupową odpowiadały, to my to nazywamy taki logistics marketplace, czyli tak jak tam food delivery jedzie do restauracji, odbiera moje danie i dowozi klientowi, tak tu jechało do sklepu odbiera ze sklepu, zbiera w tym sklepie i idzie do klienta. Tylko te modele miały i w pewnym sensie dalej mają pewne swoje strukturalne problemy. Fundamentalnych problemów jest kilka w takim modelu, że ktoś jedzie do sklepu i dowozi. Nie? Po pierwsze jest problem kosztowy. Znaczy, jak się zastanowimy, jak wygląda łańcuch kosztów od tego, jak producent wyprodukuje, nie wiem, to opakowanie chipsów do momentu, klient dostarczy, no to ten łańcuch tych kosztów to jest kilka, no bo jest producent, potem jest gdzieś magazyn, potem jest sklep, potem jest klient na końcu, prawda? I teraz w sytuacji, w której my chcemy z tego sklepu dowieźć, z takiego tradycyjnego sklepu, to dokładamy kolejną kosteczkę, jeżeli chodzi o koszt. No bo jest ten kurier, który to musi odebrać, zawieźć do klienta. Jest jakiś koszt, który trzeba, za który ktoś musi zapłacić na koniec dnia. I teraz takie myślenie, że weźmiemy taki model food delivery w stylu, tam nie wiem, Uber Eats i przełożymy go do sklepu, no ma w związku z tym kilka problemów. Pierwszy to jest taki, że no w przypadku food delivery, wiadomo, ta firma, jakby ten Uber Eats, poza tym, że ja jako klient muszę zapłacić za dostawę, no to jeszcze restauracja, od której przyjeżdża danie, też oddaje tam 20-30% wartości tych zakupów. Ponieważ taki koszt zmienny przygotowania dania w restauracji to jest relatywnie nieduży, no to tam na tym rachunku jest pewnie 30% tego rachunku. Restauracja może oddać firmie, która to dostarcza, i dalej zarobić na tym daniu, prawda? No bo jakby ta struktura kosztów jest trochę inna. W przypadku sklepu spożywczego, gdzie tam taka marża netto to jest pewnie kilka procent w sklepie, nie ma miejsca na rachunku, żeby oddać 30% jeszcze komuś, kto to dowozi.
A gdzie u Liska jest miejsce?
Filozofia jest trochę taka jak Amazona. W sensie, jak powstał Amazon i jakby skąd wziął się w ogóle pomysł Jeffa Bezosa na Amazon? Pomysł wziął się z tego, że on w pewnym momencie popatrzył na księgarnię na 5 Alei w Nowym Jorku i stwierdził tak, turbodroga lokalizacja, to bo jest potrzebny food traffic, prawda? Więc jest turbodroga lokalizacja. Potrzeba dużo ludzi w środku. I pomysł był dość prosty. Znaczy, ja nie potrzebuję sklepu na 5 Alei. Ja mogę mieć ten swój magazyn po drugiej stronie rzeki w Nowym Jorku, gdzie koszt lokalu jest ułamkiem tego kosztu tej księgarni na 5 Alei. Potrzebuję mniej ludzi do obsługi tego, a klient dostaje, jakby inwestuje te oszczędności w to, żeby klient dostał to szybciej. I filozofia Liska jest dokładnie taka sama. Znaczy, koszt odpalenia nowej lisiej norki i koszt prowadzenia lisiej norki to jest ułamek tego versus koszt odpalenia i prowadzenia sklepu. Tak, nie mówiąc już o tym, że obszarowo jedna lisia norka obsługuje w dużych miastach pewnie obszar, w którym jest 80-100 sklepów spożywczych. Więc to jest ułamek tego kosztu, jeżeli chciałbym na danym obszarze prowadzić sieć swoich sklepów.
No tak, ale nadal chętniej konsumenci kupują przez internet książkę niż spożywka.
No czy chętniej, to nie wiem. No, więcej czasu mieli do tego, żeby zacząć z tego korzystać. No my jak patrzymy na naszych klientów, to teza jest trochę odwrotna. Tak jak w pierwszym miesiącu klient nas dołącza, to robi pewnie te zamówienia ze dwa razy w miesiącu, tak w trzecim, w czwartym miesiącu już je robi 5-6 razy. Jeszcze do tego kupuje więcej. Czyli klient po sprawdzeniu tego Liska i zobaczeniu, że to działa, coraz większy udział swoich zakupów przenosi do nas. Ja zawsze mówię, że to jest taki trochę samolot, który dopiero co wystartował, już się podniósł z nad tego pasa, już tam jest na trajektorii wznoszącej. No ale to jest dalej w Polsce w tej chwili ten udział tych zakupów spożywczych online w rynku spożywczym to jest pewnie gdzieś w okolicach 1,5%. Raporty PwC mówią, że w 2025 to będzie 4,5%, czyli to wzrośnie 3 razy, czyli bardzo dużo. A nawet przy tych 4,5% no to ta luka do tych bardziej rozwiniętych rynków, czy tam brytyjskiego, czy amerykańskiego, to jest całkiem spora, bo w Stanach to jest w okolicach 10%, a w UK to jest w okolicach 12% rynku spożywczego jest realizowanego online.
Dużo mówiłeś o opłacalności. Słychać opinię, że przy koszyku, który średnio wynosi około 50 zł w takim WooCommerce, to nie do końca może się opłacać. To co powiesz takim sceptykom?
Że to jest ciekawa opinia, która chyba ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem, jak w całym Q-commerce, wiem jak to wygląda blisko. Po pierwsze, nasz koszyk jest wyższy. Nasz koszyk już w tej chwili średnio przekroczył 70 zł.
I ile tam produktów się znajduje?
Okolice 10-11. My nie mamy klientów jednokategoryjnych. Czyli nie mamy klientów, którzy tylko przychodzą po chipsy albo tylko przychodzą po pieczywo.
Oni nie przychodzą.
Do aplikacji, tak, nie przychodzą. Prawie 90% naszych klientów zamawia z ponad 10 różnych kategorii.
Weekendy, wieczorem? Zmienia się ten koszyk zakupowy, tak jak właśnie w tradycyjnych sklepach?
Zmienia się, tak, zmienia się. My w weekendy widzimy, na przykład sporo więcej sprzedajemy mięsa w soboty.
Nie o mięso pytałam, ale... Tak,
nie, no wiadomo, jakby w Lisku mamy, myślę, dość szeroką ofertę dla klientów, no jakby ona zmierza w kierunku tego super hipermarketowego. Ja przypomnę, że tam średni koszyk w hiperach w Polsce jest w okolicach 450 zł. Więc my na początku myśleliśmy, że to będzie taki ultra convenience. Stąd te 30 metrów kwadratowych pierwszej lisiej norki i 200 produktów, bo myśleliśmy, ok, chipsy, cola, czekolada, a wyprzedawał nam się non-stop ser żółty na samym początku, a nie sprzedawaliśmy coli. Więc jakby te norki się mocno rozrastały też powierzchniowo i też asortymentowo. W tej chwili mamy w ofercie w okolicach 2600 produktów. Chcemy to jeszcze poszerzyć pewnie do tam okolicy trzech.
W jednym trzech takim magazynie?
W jednym takim magazynie.
To ile on teraz musi mieć metrów, żeby to pomieścić? 120-150. A te 30-metrowe zostały, czy zostały powiększone?
Nie, te 30-metrowe to już jest tam pieśń przeszłości. W tej chwili wszystkie nasze norki to jest właśnie w okolicy tych 120-150 metrów.
I ile osób obsługuje taki jeden magazyn pracowników?
To zależy. Od samego, znaczy to jest też trochę rozmowa o historii Liska. Jak się pojawiała pandemia, nagle turbo popularne zrobiło się Q-commerce, pojawiało się dużo graczy się jeszcze więcej, zaraz zniknęło. Jak się nie pojawiło, jakieś straszne finansowanie i straszne środki, miliony euro na całym świecie zostały w to zainwestowane. No Lisek nigdy taki nie był. Nie? W sensie my po pierwsze powstaliśmy, jak jeszcze nie było Q-commerce, czyli nie byliśmy jakby częścią tej fali, tej nazwijmy to postpandemicznej. Po drugie, no jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, z technologią napisaną przez polskich programistów i od samego początku nigdy nie mieliśmy setek milionów euro. W związku z tym zawsze każdą złotówkę oglądaliśmy z trzech stron, żeby się zastanowić, czy jest sens wydać w takim, a nie w innym kierunku. I teraz to trochę tam procentuje, no bo po prostu się zbliżamy do drugiego kierunku.
A propos właśnie tych początków, to jest ważne, bo powiedziałeś, że tak naprawdę zaczynasz się bez żadnej konkurencji, bo tworzyliście ten rynek. To chodzi mi właśnie o tą samą nazwę Lise Cup. Często jak rozmawiam z producentami, tworzą brandy, mówią, brand musi być taki, wie pani, międzynarodowy, żeby on w razie czego mógł wypłynąć. Jak jest z Liskiem, bo jednak taka polska nazwa...
Znaczy, mam nadzieję, że nazwa Lisek jest bardziej
chwytliwa,
jest przyjemna, ale to jest, myślę, fajne, ciekawe pytanie. Jest kilka powodów. Po pierwsze, tak trochę robiąc krok wstecz i odpowiadając bardziej globalnie, handel jest dość specyficzny, handel jest lokalny. Znaczy, jest powód, dla którego Walmart w Stanach w zasadzie nie ma konkurentów, a poza Stanami nie istnieje. W Niemczech największa sieć to jest w tej chwili Edeki poza Niemcami, a w Polsce nie ma. W Polsce rządzi Biedronka. Więc jednak ten handel jest lokalny. Więc to nie jest tak, że można mieć jeden brand handlowy i nagle próbować go skalować na pół Europy. To tak nie działa. A my od samego początku wiedzieliśmy, że Lisek ma być polski. Znaczy to jest w Polsce to jest rynek, który jest, to jest tam 250 miliardów złotych Polacy wydają na zakupy spożywcze, więc to jest bardzo, bardzo duży rynek.
Miał być... W ogóle, tak?
Tak.
Nie, że tylko...
Nie. I Lisek od początku miał być masowy. W sensie my od początku chcieliśmy być takim brandem, który jest jakby masowym, wypływa na szerokie wody. No a polski handel jest zwierzątkowy. Znaczy jest Biedronka, jest Żabka, więc stwierdziliśmy, że chcemy też mieć zwierzątko, które jest takie, z jednej strony pokazuje, że jest tam sprytny i zwinny, bo korzysta z tego, podczas tego zwierzaka. Po drugie, istotne dla nas było, żeby to była jakaś persona, w sensie, żeby to nie było właśnie takie hasło, które trochę nic nie znaczy, ale ładnie brzmi tam po angielsku. No i po trzecie, to ma być nazwa, która jest masowa w Polsce.
Kogo Lisek widzi wśród swoich klientów? Chodzi mi nie tylko już o tych, którzy są i których już macie zapewne zbadanych, ale o tych, których chcielibyście pozyskać.
Wiesz co, To jest ciekawe pytanie, bo na nie wbrew pozorom nie ma łatwej odpowiedzi. To jest trochę tak, jakbyś zapytała, kto jest klientem supermarketu w Polsce. No każdy, nie? No każdy jest klientem supermarketu. W Lisku bardzo mocno wierzymy w to, że naprawdę w życiu można robić ciekawsze rzeczy niż stać w kolejce. Są klienci, którzy jakby są naturalnymi takimi, wiesz, pierwszymi osobami, które to testują. Nie? Ludzie młodzi, którzy jakby są zagrożeni w tym świecie, nazwijmy to mobilno-online'owym na pewno. Widzimy bardzo duży segment taki, który u nas też sporo zamawia, to są młodzi rodzice, gdzie to rzeczywiście rozwiązuje im bardzo realny problem taki tu i teraz. Że jeżeli nie muszę tego dzieciaka małego
pakować. Z tym się zgadzam. Pamiętam, jak był tłusty czwartek, ja byłam z dwójką małych dzieci chorych. Mój mąż po prostu się zabrał i wyszedł do pracy. To jeszcze było parę ładnych lat temu. Naprawdę nie dało się wyjść z domu i czegoś kupić.
No więc jakby to jest trochę taki naturalny klient. Ale mamy też klientów. W Gdańsku ostatnio klientka zamówiła liska, bo miała pająka w domu, którego się bała, więc zamówiła liska, żeby kurier przy okazji pomógł jej rozwiązać problem pająka. Więc problem pająka został rozwiązany, a przy okazji zakupy zostały dowiezione. Problem pająka został rozwiązany w sposób humanitarny, tak to powiedzmy.
Przeżył, rozumiem.
Ale też kierujemy na przykład nasze oferty do większych rodzin. Blisko można z kartą dużej rodziny też zamówić i też dostać jakby z tego tytułu benefity. Więc znowu, my idziemy szeroko. Znaczy uważamy, że usługa fundamentalnie jest masowa, że wartość, którą dajemy klientowi w postaci wolnego czasu, czy czasu, którego można spędzić na ciekawszymi rzeczami niż tam chodzenie po sklepach, stanie w kolejkach i przepychanie się tam między kasami. Siłą rzeczy są klienci, którzy jakby naturalnie są takimi pierwszymi testerami, trochę trendsetterami Liska, są ci, którzy są tam jakby bliżej tego świata mobilnego. Ale Lisek z natury rzeczy ma być osobą masową.
Ale na razie jednak ta dostępność dotyczy głównie największych miast. To jest też moje kolejne pytanie. Tak. Czy to się zmienia? Czy to się zmieni? A jeśli tak, to jak szybko?
My chcemy docierać do 10 milionów Polaków.
A jest?
W tej chwili jest w okolicach 3. Więc ja bardzo mocno wierzę w to, że nie ma jakiejś fundamentalnej różnicy między klientem, nie wiem, w Krakowie, a klientem w Bydgoszczy czy w Olsztynie. No jakby, no bo dlaczego miałaby być? I teraz my oczywiście mamy w planach, w związku z tym takie dość agresywne, myślę, ekspansje w Polsce, przede wszystkim w pierwszym kroku, również w tych mniejszych miastach, no ale my też to robimy jakby, nasze plany i nasze ekspansje, jakby zawsze to robimy, próbujemy to robić z głową. To jest trochę to, o czym mówiłem wcześniej, że no, Lisek nigdy nie miał setek milionów euro do tam przepalenia, więc jakby nasz plan od początku był taki, że na początku otwieramy duże miasta, dokręcamy asortyment, dokręcamy ceny, dokręcamy technologię i operacje, osiągamy rentowność na tych miastach i wtedy odpalamy drugą fazę ekspansji i schodzimy do tych mniejszych ośrodków miejskich w Polsce.
To te 10 milionów kiedy planujecie osiągnąć?
No to jest dynamicznie planowane, ale myślę, że za 5 lat, jak się spotkamy, to już tam wtedy będziemy.
Ale to muszę zapytać, bo podkreślasz, że jesteście polską firmą, która siebie sama finansuje, nie ma za wami tych grubych milionów zagranicznych firm, które uda się, nie uda, otworzymy biznes, zamkniemy, trudno, przeżyjemy, bo są inne. Jak jest u was z tym finansowaniem? No, każdy taki nowy magazyn to jest jednak inwestycja.
Tak. Nie, mamy dużego polskiego inwestora, który daje nam komfort i daje nam trochę stabilność, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy. Natomiast tak jak wspominałem, no, ta taka oszczędność i celowość wydawania każdej złotówki jest trochę w naszym DNA jako firmy. Tutaj z kimkolwiek byś nie porozmawiała blisko, to myślę wszyscy rozumieją tą grę i wszyscy rozumieją, w co gramy. No my jesteśmy w tej chwili na tym etapie, że już największe nasze miasta już osiągnęły rentowność. Zakładam, że tam w przeciągu kilku miesięcy cała nasza sieć osiągnie rentowność, więc już zostaje nam tylko ostatnia prosta pod tytułem sfinansowania technologii i centrali, no i wtedy dyskusji zastanawiają się nad kolejnymi etapami ekspansji do tych mniejszych ośrodków też.
A jest jakiś magazyn, który jednak się nie sprawdził? Trzeba go było zamknąć, bo okazało się, że jednak lokalizacja nie wypaliła.
Co do zasady nie. My niektóre te magazyny przenosimy z przyczyn bardziej operacyjnych niż tam komercyjnych, czyli na przykład okazuje się, że nie jesteśmy w stanie we właściwy sposób obsłużyć dostaw do danego magazynu, bo na przykład są jakieś ulice, które się korkują, niż z jakichś takich powodów, że tam nie było, nie wiem, zapotrzebowania. W związku z tym strukturalnie jakby zamykaliśmy, bo nie było klientów.
Pojawiły się ostatnio u Was nowe partnerstwa z Uber Eats, z Woltem. Mhm. Będą kolejne? Nie będą? Co one mają dać? Czy jednak po prostu trzeba łączyć te siły na tym rynku?
Znaczy, to też jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest też historia...
I może tak, kto przyszedł do kogo?
To jest też trochę historia quick commerce i tego szaleństwa, które się działo tam po pandemii. Nagle to się zrobiło bardzo modne i wszyscy nagle robili quick commerce. A quick commerce jest trudny, bo na koniec dnia my działamy na styku handlu, który robić dobrze jest trudno, logistyki ostatniej mili, gdzie jak mówimy o dostawie tam w 10-15 minut, to margines błędu jest bardzo mały i czas na popełnienie błędu jest bardzo mały i technologii, która musi to wszystko spiąć. No, nie ma rozwiązań gotowych na rynku, które to spinają, dlatego cała nasza technologia, która zresztą wydaje mi się jest ogromną naszą przewagą na tym rynku, no jest stworzona przez nas od samego początku. W momencie, jak to quick commerce się zrobiło modne i wszyscy stwierdzili, że to jest takie, jest tam setki milionów euro w całej Europie wydawane na to, no to wszyscy stwierdzili, że będą to robić. I bardzo wiele firm nie doceniło kompleksowości tego, z czym to się je. I jakby niektóre z tych firm, które jakby zajmują się food delivery, też stwierdziły w pierwszym kroku, że tam to też będą robić. A w drugim się okazało, że to jednak nie jest takie proste. Jakby to są, mimo że jakby z punktu widzenia klienta to jest relatywnie podobny biznes, prawda? No bo tu dowożę klientowi nad skuterem jedzenia i tu dowożę klientowi skuterem jedzenia, to jednak te biznesy są bardzo różne. No bo w przypadku tego liska, no to jednak mamy zarządzanie tą stroną podażową, której nie ma w przypadku food delivery. Stronę podażową zapełniają lokalne restauracje, które siłą rzeczy, jeżeli jest jakaś dzielnica, nie wiem, w Warszawie, która wyjątkowo lubi sushi, to będzie dużo lokalnych miejsc sushi, więc jakby Uber Eats nie musi zapewnić sushi, no bo jakby nie musi gotować tego. No w przypadku tej spożywki, no to jednak całe zarządzanie asortymentem, ofertą, ceną i tak dalej, to trzeba stworzyć od zera. A jeszcze trzeba zapewnić dostępność i jakby tą całą logistykę wewnętrzną, która powoduje, że ktoś na koniec końców zamówi sobie te mandarynki i dostanie te mandarynki i one będą świeże i fajne i jakby zamówi je tam kolejny raz. Nasze partnerstwo z Woltem i z Uber Eatsem to jest trochę taka odpowiedź na to, że to jest taki scenariusz, który dla obu stron jest korzystny. To jest taka ciekawa symbioza, no bo nasi partnerzy, Wolt, jakby może zaoferować swoim klientom, którego już mają w aplikacji zakupy spożywcze, czyli jakby rozszerza siłą rzeczy swoją ofertę. A z punktu widzenia Liska, to jest kolejny kanał dotarcia do klienta. No, w praktyce to wygląda tak, że w aplikacji Wolt czy w aplikacji Uber Eats wyświetla się oferta Liska. Ktoś może zamówić sobie zakupy spożywcze z Liska przez tą aplikację. No, jakby my te zakupy dowozimy.
Czyli prosto. I na temat.
Prosto i na temat.
I to już działa?
W przypadku Wolta już działa. Działa, myślę, całkiem fajnie. W przypadku Uber Eatsa to się rozkręca.
Czy kolejne jakieś tego typu współpracy są planowane? Czy na razie te dwie i zobaczycie, jak to działa?
Na razie patrzymy, jak to. Na razie to jest eksperyment, myślę, i dla nas, i dla naszych partnerów i z Wolta, i z Uber Eatsa. No, przyglądamy się, testujemy, zobaczymy, co dalej.
Mówiłeś dużo o tym, jeszcze wrócę, że chcecie, planujecie tą ekspansję w kolejnych miastach, a może tak, nie tylko w tych największych. Ja jestem mieszkanką tak zwanej sypialni Warszawy, to się tak ładnie mówi, więc kiedy zamierzacie wejść na przykład, czy i w ogóle do takich miejscowości jak na przykład Legionowo?
Wiesz co?
Czy takie miejscowości nie są brane pod uwagę, bo one są nieduże?
Są brane, zdecydowanie pod uwagę są brane. Znaczy,
bo właśnie, co decyduje? Liczba mieszkańców?
Jest trochę funkcja liczby mieszkańców.
Może trochę, gęstość zaludnienia?
Wiesz co, gęstość zaludnienia mniej. Bo jakby, znowu, znaczy Lisek to jest takie jedno wielkie laboratorium, my cały czas eksperymentujemy. Nie? I jakby eksperymentujemy technologicznie, eksperymentujemy, jeżeli chodzi o to, gdzie dowozimy, eksperymentujemy asortymentowo, cenowo. Więc jakby eksperyment, który teraz prowadzimy trochę w Piasecznie, w Ząbkach, w tych takich miejscach, nazwijmy to okolicznych Warszawy, ale takich mniejszych miejscowościach, to jest trochę pytanie, co się stanie z naszymi zamówieniami, jeżeli ten obszar dostaw będzie trochę większy, czyli czas dostawy będzie trochę dłuższy, no ale przez to zaproponujemy klientowi trochę szerszą ofertę, no po to, żeby mieć większy koszyk, żeby ta ekonomika każdego jednego zamówienia trochę inaczej wyglądała.
Czyli dopuszczać jaką możliwość? Jest powiedzmy 15 minut, może być maks, ile ten dowóz może trwać, żeby on dalej był atrakcyjny dla klienta?
To jest, ja wiem, że to jest takie trochę, wiesz, odpowiedź Taka odpowiedź nie wprost, bo jak szybko musi być.
Właśnie, dokładnie. Jak szybko musi być szybko.
I to zależy gdzie, ale w takich ośrodkach, ja zawsze o tym myślę trochę, ja jestem z Wrocławia, moi rodzice wynieśli się pod Wrocław i w tej chwili mieszkają właśnie w takim podwrocławskiej miejscowości. Ja zawsze o tym trochę myślę w ten sposób. Ja no, do najbliższego sklepu, jeżeli chciałbym pójść do sklepu, no to mam dosłownie 12 minut. No, ubieram się, schodzę w bloku, tam jest z reguły jakiś. No moi rodzice, żeby zrobić te zakupy jakiekolwiek w tym Wrocławiu, no to dla nich jakby ten koszt alternatywy jest dużo większy. No, bo oni muszą wsiąść w samochód, pojechać gdzieś tam, odstać w tej kolejce, w tym markecie. On jeszcze wygląda jak wygląda. Więc wydaje mi się, że w przypadku tych mniejszych ośrodków, to nawet pół godziny do godziny to jest taki czas, który jest
akceptowalny.
Dokładność jest absolutnie bardziej krytyczna. Nie? W sensie to jest to, dlaczego zdecydowaliśmy się na dołożenie z własnych magazynów versus ze sklepów fizycznych, jest to, że my jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym i kontrolujemy w czasie rzeczywistym, ile czego jest w magazynie. Czyli jeżeli jest tam, nie wiem, ostatnia butelka coli, załóżmy, i ty chcesz ją zamówić, ja chcę ją zamówić, ty ją dodasz do koszyka, to ja już jej nie zobaczę w aplikacji. No bo na koniec dnia, co jest takim absolutnie dużym problemem w dostarczaniu ze sklepów, który my rozwiązujemy, to jest ten error rate. Nie? W sensie, to się wydaje proste, ale to jest takie dość oczywiste i operacyjne, niejednoznacznie i nieproste. W sensie, ja chcę jako klient za każdym razem dostać to, co zamówiłem. Nie tam co drugi raz, nie za trzeci raz. To za każdym razem musi być dowiezione bezbłędnie, za każdym razem ten banan musi wyglądać tak, że jakbym go sam wybierał w sklepie, tam sobie wybrał taki sam. No i jakby to jest coś, czego zbierając i dowożąc ze sklepu nie jesteś w stanie zapewnić. Ja zresztą w tym, to też są ciekawe historie, ja w tym 18-19 roku, pamiętam, zamawiałem sobie właśnie zakupy z tych firm, które dowoziły ze sklepu, a potem chodziłem po tym sklepie i nagrywałem tego kuriera, jak on wpadał po te moje zakupy i szukał. Jakby on nie ma szans, no bo z jednej strony ta aplikacja nie wie, czy w danym sklepie dany produkt jest, czy go nie ma, czy jest na półce, czy nie ma na półce. Jak jest na półce, to w którym miejscu jest w tym sklepie. A jakby ten biedny kurier tam wpadał i trochę nie wiedział, co zrobić. Nie, no jakby ta nasza lisianorka jest zorganizowana i ta nasza technologia jest zorganizowana w taki
rozumiem,
sposób.
Rozumiem, że kurier u Was dostaje już zapakowane zakupy, tak?
Tak, albo zbiera sam na magazynie, no ale to żeby dać Ci tam znowu skalę różnicy, u nas ten error rate to jest w tej chwili w okolicach 0,6%, czyli dostarczamy zamówienia i uwzględniając wszystkie błędy, łącznie z tym, że coś się mogło stłuc w trakcie dostawy, to dostarczamy je w 99,4% poprawnie. A taki error rate takiego dowożenia ze sklepu to potrafi być tam 20-30%. I na koniec dnia, jak zamawiasz tego banana, to niezależnie, czy nie dostaniesz nic, czy dostaniesz, nie wiem, czekoladę z naklejką, przepraszamy, następnym razem będzie lepiej, no to jakby to nie jest takie doświadczenie zakupowe, które już nie zamówisz tego banana drugi raz. Więc jakby u nas, i to jest jakby jedno z absolutnych krytycznych tam takich wskaźników, na które patrzymy, no to jest właśnie ten error rate, bo no klient po prostu musi, to jest tylko tyle, ale aż tyle. Za każdym razem nasz klient ma dostać to, co zamówił.
A jak jest z używkami blisko?
Wyrobów tytoniowych nie ma w ofercie. W ogóle. I to ani tradycyjnych, ani nowoczesnych.
Alkohol?
Tak.
I jak to wygląda? Weryfikacja wieku?
Tak, jest kilka rzeczy, które się odbywają jakby w celu tej weryfikacji wieku. Po pierwsze, no mamy takie trochę amerykańskie podejście, na czym my sprawdzamy wiek zawsze. Niezależnie od tego, czy ktoś wygląda na swoje 18 lat. Bo czasem ludzie do nas wracają z taką negatywną opinią, że tam wygląda jak święty Mikołaj, a kurier go pyta o dowód osobisty. No ale na koniec dnia jakby musi sprawdzić. Więc jest kilka kroków, kilka rzeczy, które się dzieje. Po pierwsze w aplikacji w ogóle klient musi potwierdzić tam, że ma 18 lat, żeby zobaczyć w ogóle tę ofertę. Po drugie, w momencie zamówienia zarówno klient w aplikacji dostaje informację, że musi przygotować dowód osobisty do sprawdzenia, jak i kurier nasz dostaje też informację, że zamówienie jest alkohol i on ma obowiązek sprawdzenia i odklikania w aplikacji, że sprawdził ten dowód osobisty. Więc to jest weryfikowane na kilku różnych etapach i tam no, pilnujemy tego.
Rozważacie wprowadzenie miesięcznego abonamentu, żeby ograniczyć te koszty jednorazowe dostaw?
Analizujemy tego typu rozwiązania, analizujemy też różnego rodzaju rozwiązania dotyczące programów lojalnościowych dla klienta, więc myślę, że w przyszłym roku się będą działy ciekawe rzeczy.
A w tej chwili w jaki sposób to budowanie lojalności odbywa się blisko? Co robicie dla klienta, żeby on właśnie, żeby wracał może w ten sposób?
mamy dla niego dobrą ofertę w fajnej cenie i dostarczone, jakby, że tak powiem, znowu bezbłędnie za każdym razem. No bo na koniec dnia, dlaczego ktoś miałby zamówić liska versus jakby iść do sklepu? Tak w piątek wieczorem, czy w czwartek wieczorem, czy w jakikolwiek inny dzień. No bo będzie miał dokładnie spełnioną tą samą misję zakupową, która jakby poszedł do tego swojego marketu. My jak widzimy tych naszych klientów, którzy wracają, a widzimy, że wracają. Znaczy my trochę patrzymy na to w ten sposób, że ktoś musi zrobić dwa zamówienia, żeby się przekonać do liska i wtedy już wraca. Pierwsze zamówienie to jest na zasadzie dostałem kupon albo ktoś mi powiedział, ale nie wierzę, że to działa. Drugie zamówienie to jest ok, raz im się udało, to zobaczymy, czy im się drugi raz uda. I wtedy to już jest tak, jak wspominałem, że pierwszy miesiąc ktoś zamawia dwa razy w miesiącu, a tam trzeci, czwarty miesiąc już ktoś zamawia pięć, sześć razy w miesiącu. Nie?
Dużo mówimy o tym, że jest to biznes, który się tak naprawdę dopiero buduje i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tymczasem są już pierwsze miasta w Europie, które mówią nie.
Rozumiem trochę, skąd to się bierze, natomiast listek jest zaprojektowany w taki sposób, żeby nie generować takich problemów. Jest kilka rzeczy, które wydaje mi się robimy. Znaczy u nas, czy chcemy być dobrym sąsiadem. Jest kilka rzeczy, które robimy, żeby być tym dobrym sąsiadem. Nie? Po pierwsze, to, co tam, na co szczególnie zwracali uwagę w tych miastach tam zachodnich, to jest hałas. Tak. My mamy ciche skutery elektryczne, więc one nie wyją tak jak skutery zwykłe, nie hałasują, więc jakby nie generują tego hałasu w ogóle. Po drugie, staramy się być jednak w bliskim kontakcie i w bliskiej relacji ze spółdzielniami czy z radami osiedli, w których jesteśmy, po to, żeby jakby, jeżeli się pojawiają jakieś problemy, żeby je na szybko reagować. Staramy się, żeby jednak nasza witryna, i to zresztą zapraszam tam na Aleje Jerozolimskie, na jedną z naszych norek, gdzie tam to nasza witryna, myślę, że bardzo ładnie się wpisuje w krajobraz, taki krajobraz szerszy miejski, ale staramy się, żeby te witryny też się wpisywały jakoś tam krajobrazowo w okolice, w którą jesteśmy. No i też działamy lokalnie, tak jak wspomniałem, no w jednej dzielnicy wyremontowaliśmy park zabaw dla dzieci. W innej dzielnicy z kolei na Dzień Sąsiada tam mieliśmy taką specjalną akcję dla ludzi, którzy mieszkają w okolicach naszej norki. Tam dostarczyliśmy tam różne tam zakupy i gadżety liskowe. Staramy się być częścią tej tkanki miejskiej, a nie być po prostu jakimś ciałem obcym, które tam tylko hałasuje wyjącym skuterem w środku nocy.
Podoba mi się, przeczytałam tutaj od Was takie ładne zdanie, że Lisek od początku działalności testuje, ulepsza, przesuwa granice. Mieliśmy akcję taką, że Lisek dostarczył na przykład przekąski podczas jedynego w historii tak naprawdę obywatelskiego oglądania sejmowych obrad, teraz po wyborach. Co to znaczy, że te granice Lisek przesuwa?
Czy pozwolisz, że to zostanie moją słodką tajemnicą?
Tak.
Ale no mogę tylko powiedzieć tyle, że tak jak w tym roku myślę, Lisek robił kilka ciekawych rzeczy, to w przyszłym roku też na pewno zrobi kilka ciekawych rzeczy.
Ale czy to chodzi chociaż strać o to przesuwanie granic właśnie w takiej relacji do klienta bezpośrednio, do konsumenta, czy do działalności biznesowej jako takiej, czy bardziej właśnie chodzi o takie budowanie lojalności, zainteresowania marką?
Jedno i drugie. Wiesz, na koniec dnia to jest trochę tak, że Liska nie byłoby bez klienta. I ta persona Liska w tym polskim świecie handlu, no też pozwala, my sobie pozwalamy komunikacyjnie, tak myślę, wchodzić w różne ciekawe współprace i różne ciekawe akcje, które wydaje mi się są nowością na rynku, ale które też wydaje mi się są bardzo dobrze odbierane przez listkowych klientów. No, jesteśmy trochę, no, jakby cały czas małym graczem w polskim handlu. Już nie jesteśmy wprawdzie outsiderami i wariatami, tylko przynajmniej mam nadzieję, że nie jesteśmy już outsiderami i wariatami, ale już jesteśmy jakoś częścią, stajemy się tego polskiego ekosystemu. No, natomiast jesteśmy cały czas mali i natomiast wydaje mi się, że z pazurem i ten lisi pazur też pokażemy.
Właśnie, a jeśli chodzi o producentów FMCG, oni Was znają? Rozumieją, co robicie? Są zainteresowani współpracą z Wami, urządzaniem z Wami promocji? Jak to jest? Jak było rok, dwa lata temu, a na przykład jak jest teraz?
Tak, to jest ciekawa historia. Dwa lata temu, jak próbowaliśmy, niektórzy już rozumieli, a niektórzy jak dzwoniliśmy, próbowaliśmy nawiązać współpracę, to kończyli rozmowę, dziękuję, ja nie chcę od Was nic kupić. A my wtedy mówiliśmy, ale my to od Pana chcemy coś kupić. Lisek, z punktu widzenia dostawcy, z punktu widzenia producenta, Lisek to jest rewolucja. I to jest rewolucja na kilku płaszczyznach się odbywa. Po pierwsze, przez to, że my rzeczywiście o tym kliencie wiemy dużo, dużo więcej, to jest możliwość budowania dużo jednak bliższej relacji producenta ze swoim klientem. Druga rzecz, która moim zdaniem jest jeszcze istotniejsza, to jest taka, że jak wcześniej działała, zanim powstał Lisek, to w jaki sposób jakby działały te działy online'owe. Znaczy od momentu komunikacji z klientem do momentu konwersji mogły trwać tydzień, dwa tygodnie. Trzeba było klientowi tu pokazać w internecie, tu w gazecie, tu reklama, tu gdzieś się musi wyświetlić. No bo klient widzi, widzę dzisiaj, no ale w sklepie będę za tydzień. Nie? I tam w tym sklepie jeszcze muszę trafić do tej alejki, w której są te produkty, zobaczyć, może przypomnieć sobie, że widziałem reklamę, zamówić. Czas od momentu adaktywacji do konwersji trwał tydzień, dwa tygodnie. Lisek ten czas skraca centralnie do 15 minut. Nie? Czyli mogę tego klienta aktywować teraz i on zaraz dostanie ten produkt. Co z punktu widzenia tego, w jaki sposób budujesz i jakby budujesz relacje z klientem, to zupełnie w ogóle otwiera jakby zupełnie nowe możliwości. Nie? Takiego właśnie współpracy z klientem, bo możesz skonwertować go w przeciągu dosłownie 15 minut. Już nie musisz czekać, aż ten klient pójdzie do sklepu, trafi w alejkę, nie trafi w alejkę, przypomni sobie, nie przypomni. Z trzeciej strony, Lisek to jest taki trochę i może być taki trochę poligon doświadczalny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nowości, produkty, które chcemy testować, no bo znowu my jesteśmy w stanie dostarczyć produkt bardzo konkretnemu klientowi i zobaczyć, jak on się potem zachowa pod kątem, czy wróci, przy jakiej cenie wróci, czy co zastąpi, czy przestanie płacić inne produkty, czy kupi te same plus jeszcze dodatkowo jakąś nowość. Więc jakby z punktu widzenia dostawcy, to Lisek to jest taki trochę game changer. I tak jak dwa lata temu, to poza tymi największymi, to generalnie musieliśmy się przebijać do tej świadomości, tak już teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że duże firmy FMCG tworzą działy pod Liska, albo tworzą zespoły pod Liska i pod te takie rozwiązania online'owe, bo znowu z jednej strony widzą wartość w danych, w personalizacji oferty pod konkretnego klienta, a z drugiej strony jakby dla handlowca i dla marketera skrócenie tego czasu od konwersji, od aktywacji do konwersji z tygodnia do 15 minut, to jest magia. No to jest jakby zupełnie nowa rzeczywistość.
A czy Lisek jest dobrym pracodawcą?
Bo tak mi się wydaje.
Ile osób zatrudniacie?
Wiesz co, w centrali pewnie w okolicy 50 w tej chwili. Kurierów w okolicach i pracowników norek w okolicach tam pewnie 500-600. Natomiast co jest ciekawe, my jako nieliczni na rynku tych kurierów zatrudniamy jako my. W sensie nie korzystamy z różnego rodzaju agencji pośrednictwa. Zatrudniamy jako my. To jest jednak istotny element tego całego doświadczenia liskowego. To jest też, że ten klient, też ten kurier jednak też jest. Na koniec dnia, jak zamawiasz Liska, to jedyna osoba fizyczna, z którą masz kontakt, to masz kontakt z tym kurierem. Więc jakby to dla nas jest też istotne, żeby kontrolować doświadczenie kuriera też. No i dlatego jakby zdecydowaliśmy się, że zatrudniamy ich bezpośrednio.
A czy widzicie, jeśli na przykład jest niedziela niehandlowa, że wam rośnie liczba zamówień, czy to zupełnie nie ma znaczenia i tu jest inny klient?
Ma znaczenie. Znaczy, wiesz, jakby w sytuacji, w której wszystkie sklepy są pozamykane, a ktoś chce sobie zakupić, zrobić, nie wiem, śniadanie w niedzielę, a ma po prostu lodówkę, no to siłą rzeczy jakby jest mi go dużo łatwiej przekonać z próby Liska niż tam w jakikolwiek inny dzień tygodnia. Chociaż to nie jest aż tak duża różnica, jaka mogłoby się wydawać, że to jest na niedziela niehandlowa versus handlowa versus jakikolwiek inny dzień tygodnia.
Gdzie widzisz firmę za 5 lat i branżę w ogóle? Wiesz, Q-commerce oczywiście.
Q-commerce. Wiesz, tak jak tam na początku ci powiedziałem, że to jest ten samolot, który dopiero wystartował, to za 5 lat zakładam, że już będziemy tam, wiesz, nad Atlantykiem, na tam może wysokości jeszcze nie przelotowej, ale tam bliżej przelotowej. No chciałbym, żebyśmy docierali rzeczywiście tych 10 milionów Polaków, bo wydaje mi się, że jakby wierzę w masowość tej usługi. No i Lisek, tak jak jest liderem tego quick commerce w Polsce, tak dalej będzie liderem tego quick commerce w Polsce.
I tego życzę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był
Michał Krowiński.
Dziękuję, było mi bardzo miło.
Dzięki.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.